Witam Państwa bardzo serdecznie. Szymon Nowacki, jestem pracownikiem szczecińskiego oddziału IPN. Witam Państwa w ramach cyklu edukacyjnego Przystanek Historia Online. Dzisiejszym gościem jest pan Leszek Duklanowski, absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budowy Maszyn, pracował zawodowo w PKP Szczecin, w Fabryce Urządzeń Budowlanych Hydroma, Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście i Poczcie Polskiej. Obecnie jest radnym Rady Miasta Szczecin. W latach 94-98 był wiceprezydentem miasta Szczecina. Działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Pełni szereg społecznych funkcji, między innymi jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Interesuje się historią, chętnie podróżuje. Żonaty, troje dorosłych dzieci, 8 wnucząt. Czy wszystko się zgadza, panie Leszku,
tak,
czy coś pominąłem
tak,
istotnego?
Oczywiście, najważniejsze jest to na końcu 8 wnuków i to jest chyba nie mój dorobek do końca, ale jest to takie naprawdę dla człowieka pozytywne, że ktoś tam po nas zostanie.
Gratuluję bardzo serdecznie.
Dziękuję. A tu już moim synom proszę gratulować, to ich zasługa. Ja miałem tylko 3 dzieci. Jeden syn ma 5 dzieci, drugi ma 3. Córka jeszcze nie ma dzieci, także liczymy na to, że będzie nas więcej.
Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest promocji katalogu osób rozpracowywanych. Nasz gość, pan Leszek Duklanowski, wyraził zgodę na publikację i jego dane zostały umieszczone w katalogu osób rozpracowywanych i są dostępne na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym roku przypada również 40. rocznica, dokładnie 13 grudnia, wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pan Leszek Duklanowski był w tym czasie aktywnym działaczem opozycji i za to spotkały go ze strony władzy surowe represje, między innymi zwolnienie z pracy oraz internowanie. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Właśnie, panie Leszku, w zasobie archiwalnym IPN zachowało się sporo dokumentów na temat represji, które doznał pan ze strony władzy komunistycznej. Sprawa operacyjnego rozpracowania, biuletyn. Bardzo obszerna sprawa, prowadzona od 82 roku do 87 roku. Sprawa bardzo obszerna, prowadzona bardzo wnikliwie. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądało organizowanie i działalność siatki drukarsko-kolportażowej?
Generalnie działanie po 13 grudnia, kiedy zostały przez komunistów rozbite, czy próba rozbicia struktur Solidarności, te działania opierały się o zakłady pracy i o wspólnych znajomych. Ja akurat wywodziłem się z Zarządu Portu Szczecin i byłem w tej dobrej sytuacji, że mnie nie internowali na początku stanu wojennego. Zostałem tylko zwolniony, ale miałem liczne kontakty z kolegami w porcie. Port był dużą jednostką organizacyjną, jako przedsiębiorstwo, to pracowało 8 tysięcy pracowników, natomiast tych osób zaangażowanych w taki sposób bezpośredni w działalność solidarnościową, a potem w działalność opozycyjną zbyt dużo nie było, dlatego szukaliśmy kontaktów i trafiłem tam na pewne osoby, też właśnie z portu, które gdzieś miały inne kontakty i umówiłem się z osobą, która była z grupy takiej związanej z Politechniką Szczecińską. Był taki sygnał rozpoznawczy, kaseta do magnetofonu Grundig i stałem na Krzywoustego właśnie przy ulicy Bogusława na rogu. Patrzę, idzie mój kolega ze studiów, razem dyplom pisaliśmy, Władek Liseski, i z tą kasetą. I raptem się okazało, że po kilku latach od czasu skończenia studiów znowu żeśmy się spotkali jako już działacze Solidarności i rozpoczęliśmy działalność. I w sumie no, nastąpiło takie połączenie tych struktur, tych osób związanych z zarządem portu Szczecin, czyli osoby takie jak Zygmunt Woźniak, Tadek Olczak, z osobami generalnie z uczelni, a właściwie głównie z Politechniki. To był Władek Liseski, Janusz Szoban, który niestety potem wyjechał jeszcze w 1982 roku za granicę. I ta współpraca się rozpoczęła na zasadzie takiej właśnie budowania struktur w oparciu o ludzi znajomych. Ja miałem zaufanie do kolegi Liseskiego, bo w końcu 5 lat studiowaliśmy, 5,5 roku, bo taki był cykl studiów. Razem pisaliśmy pracę dyplomową i wiedziałem, że on nie był ani w PZPR-ze w czasie studiów, ani nie był w ZMS-ie, także była to osoba dla mnie wiarygodna i ta współpraca się zacieśniała. Myśmy tą wspólną działalność prowadzili potem przez kilka lat, właściwie do końca stanu wojennego. To już potem było, ja byłem poza w ogóle strukturami, w żadnym zakładzie pracy nie pracowałem, trochę prywatnie musieliśmy coś robić z bratem. Także, ale kontakt z Władkiem Lisewskim miałem i z tymi osobami, które pracowały na Politechnice, ci asystenci, wykładowcy, to był taki układ właśnie koleżeński do pewnego stopnia. Także to było takie do pewnego stopnia oficjalne. Relacje były koleżeńskie, ale równocześnie związane z działalnością opozycyjną, czyli dwa w jednym. Kolega, ale równocześnie opozycjonista i razem wspólnie żeśmy, spotykając się, organizowali pewne działania poprzez wyszukiwanie lokali do prowadzenia druku czy pozyskiwanie urządzeń do tego. Na początku to były niestety, nie były to sitodruk, był potem, a na samym początku to były powielacze białkowe, maszyny do pisania rzeczy, które też były wtedy dla nas poza zasięgiem, ponieważ to trudno było iść do sklepu i kupić maszynę do pisania czy powielacz. Jeden powielacz to mieliśmy taki, który służył Ruchowi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Tu Grzesiek Prątnicki nam go przekazał. Ja miałem akurat, byłem takim bogaty, że miałem syrenkę i tą syrenkę mogłem ten powielacz przewieźć, a drugi powielacz, który no niestety nagrali nam ubecy, czyli taki żyjący już, on tu występuje jako też tajny współpracownik, był blisko Liseskiego, blisko mnie, był internowany nawet i ubecy przez niego, chcąc dotrzeć do naszych struktur, on był tym inicjatorem i tym ważnym człowiekiem, który miał powielacz i ten powielacz nam przekazał. I przez ten powielacz ja przekazywałem potem na Niebuszewie w rejonie gdzieś tam Długosza, jeszcze Kaziu Nowotarski z PZM-u był i ten powielacz, oni chcieli śledzić osoby, które ten powielacz biorą i gdzie wiozą, żeby potem zlokalizować tę drukarnię, ale zgubili ślad i to no, po fakcie, no, teraz w latach tych ostatnich to czytałem, zobaczyłem, że oni jednak nie wiedziałem, że ten powielacz jest trefny i nie wiedziałem, że ten powielacz miał służyć jako no, zanęta, czy tak jak przy łapaniu ryb, że chcieli nas na haczyk złapać. Okazało się, że udało nam się ich przechytrzyć i ta pewna jakaś czujność, bo myśmy starali się też być ostrożni, jeśli chodzi o takie wystąpienia oficjalne, czy to mówię pod stocznią 1 maja, czy inne, no to człowiek tam był, trochę tam się próbował maskować, ale generalnie, gdy chodziło już o sam kolportaż, o te inne sprawy, to była ta daleko posunięta taka konspiracja, która czasami nie zdawała egzaminu, ale no bo mówię, no dzisiaj już wiemy, że były osoby, które nawet siedziały, były internowane, a były tajnymi współpracownikami. To już oficjalnie w końcu tu w IPN-ie, nawet na spotkaniach były wymieniane osoby takie jak z Polmo, czy po prostu Wiesław, osoby, które i też mówię, no, zajmowały się działalnością, ale równocześnie ale równocześnie donosiły. No, taka metoda agenturalna właśnie
zostały
działała.
Złamane przez służbę tak. bezpieczeństwa.
Chociaż też nie wiem, czy złamane, bo dobrowolnie jeszcze przed 80 rokiem przyszedł. Także tu jeden z tych moich takich bardzo mocnych agentów, który na każdą imprezę szedł, na każde działanie, roznosił ulotki, raczej chyba nie był złamany, bo to był młody chłopak, 20 parę lat. Złamani to byli tacy, którzy lubili się troszeczkę napić za dużo i byli złapani pod wpływem alkoholu i wtedy to takiemu chłopakowi, robotnikowi, bo tu też mam tych kolegów, którzy poszli na współpracę, słabość wynikająca z alkoholu i złapani na gorącym uczynku, czy inni, którzy zostali złapani na jakiejś kradzieży, czy na przestępstwie, to tak. Ale generalnie tutaj to było tak, że no straszyli, ja nie chcę dzisiaj mówić z perspektywy tej dzisiejszego czasu, ich groźby były takie, że polegało to na tym albo na wyrzuceniu z pracy, albo na zamknięciu, albo po prostu no nękaniu rewizjami. Nie było to przyjemne oczywiście, bo człowiek jednak ma jakąś tam ograniczoną odporność na stres, ale mówię, myślę, że no ja zastosowałem taką metodę, zresztą wyczytano w takim rozprowadzonym poradniku Mały Konspirator, gdzie prawnicy zalecali, że w czasie przesłuchań, w czasie zatrzymania nie należy się odzywać. Ja to zastosowałem, tę metodę. W końcu tu piszą o mnie, że małomówny, skryty, zamknięty. Irytowali się strasznie ubecy, mówili głupka udaje, głuchego, niemowę. Po prostu wiedziałem, że to jest wygodne nieodzywanie się, ponieważ ciągnięcie za słowa, zresztą ja, ale inni koledzy też się zorientowali, że często siedząc tam na Małopolskiej dzwonił telefon i ten przysłuchujący podnosił słuchawkę i odzywał się tak, tak, tak. Czyli ktoś tam z boku obserwował i zachowanie tego złapanego członka Solidarności obserwowali, słuchali i dawali wskazówki. Także przechytrzyć w tych przesłuchaniach ubeków to było błędem próbować przechytrzyć, ponieważ no, oni mieli trochę większe przygotowania, mimo że zawsze z bratem my powtarzaliśmy, że milicjanci to jedno, ale już leniwy, bardzo leniwy milicjant to szedł do UB, czy jakiś nauczyciel, bo w końcu wiele byli też wśród ubeków absolwenci studiów pedagogicznych. Mieli jakieś szkolenia i potrafili w jakiś sposób wpłynąć na niektórych. Niektórym próbowali, bo takie też tutaj podejrzewam osoby były, które im imponowało to, że po prostu mogli taką działalność prowadzić, czy choćby brać pieniądze, bo tutaj mówię, mam dowody na to, że jeden z tych no, wyjechał na szczęście. Wszędzie się pojawiał, wszędzie był znany, a za to, że składał meldunki, dostawał pieniądze, wtedy tam różne kwoty, 4-5 tysięcy przy średniej płacy, około 20 tysięcy, to czasami mógł i drugą pensję w ciągu miesiąca uzyskać. Także judaszowe srebrniki też niektórych zadawalały. Także tutaj o tym jednym, który mówi, który siedział z nami, no to podejrzewam, że został tanim współpracownikiem, dlatego że on miał przeszłość kryminalną, bo to też tak było ważne, że współpraca z kimś, kto siedział za kradzież czy za inne rzeczy, no to po prostu była do pewnego stopnia ryzykowna, ponieważ takie osoby, no mając na sumieniu pewne grzeszki, były łakomym kąskiem i łatwo były być szantażowane przez ubeków. Tyle takiego ogólnego wstępu, myślę.
Dziękuję serdecznie. Był to okres, w którym Służba Bezpieczeństwa bardzo aktywnie rozpracowywała członków opozycji antykomunistycznej. Proszę powiedzieć, jak staraliście się uniknąć dekonspiracji, wiedząc właśnie o tym, co pan mówił, że w waszym środowisku mogą być osoby, mogą być tajni współpracownicy, którzy składają donosy do służby bezpieczeństwa.
O tym, że byli wśród nas donosiciele, to trudno było na początku mieć taką wiedzę. Natomiast próba uniknięcia tej konspiracji to polegała na tym, że takie sygnały ustalaliśmy, że idąc z ulotkami do jakiegoś mieszkania, patrzyliśmy, czy w określonym oknie stoi kwiat z doniczką, czy nie. To była taka jedna z metod. Natomiast no na pewno w pewnym momencie przekonaliśmy się, czy to była też informacja od Milczanowskiego w końcu, który był kiedyś prokuratorem, że jest podsłuch, że może być podsłuch, i tą informację on mi przekazał to może w 85 czy 6 roku i starał się, jak przychodził do mnie, nie rozmawiać na ten temat, czy tak jak brat, żeśmy szli do łazienki, puszczaliśmy wodę, bo faktycznie podsłuch był. Dzisiaj wiem, że był podsłuch i na telefonie, bo mam te nagrywane rozmowy i w mieszkaniu podsłuch, i w pracy też miałem podsłuch, także takie działania były operacyjne z ich strony. Natomiast no człowiek zachowywał, no było tak, że ja nawet jak chodziłem do pracy jeszcze w Meratorniku potem, po tym okresie pracy u tych zakonnic, bo mam taką przeszłość też, byłem pracownikiem gospodarczym w domu zakonnym żeńskim, także to też rzadki przypadek, ale dzisiaj to jest niemożliwe, żeby facet pracował w takim domu zakonnym. Ja natomiast pracowałem, że to siostra ta, która była moją pracodawczynią, pracodawcą, no też sprzyjała Solidarności i wspierała tam. Potem kolegę ukrywałem jednego na tej budowie w Karwowie, bo to w Karwowie było. Natomiast no, starałem się chodzić do pracy, starałem się. Załatwiłem sobie z szefem, że chodzę do pracy na szósto, czyli jako byłem nawet kierownikiem. To też takie jest, pokazuje, jak to społeczeństwo było zorganizowane, ponieważ nie mając pracy potem po internowaniu, kolega mi zaproponował, że w Meratorniku jest praca, zwalnia się, bo on był kierownikiem tam sekcji kontroli technicznej, szedł na głównego mechanika, i żebym ja przyszedł, ale powiedział mi wtedy, kiedy główny kadrowiec, taki niejaki Kiela, kontakt operacyjny, który nie był w pracy, był służbowo czy na urlopie. I wtedy te dziewczyny przyjęły mi papiery, przyjęli mnie do pracy. No i jak on wrócił, bo on był kierownikiem tej komórki kadrowej, no pewna konsternacja, ale żeby nie, dosyć była dobrze zorganizowana tam duża ilość tych pracowników, którzy byli w Solidarności, żeby nie prowadzić do jakichś takich zadrażnień, to mnie zostawili. Natomiast no, oczywiście była dokładna obsługa tych, chyba miałem 5 czy 6 Meratorników, potem tych tajnych współpracowników, jak tu patrzę. Niestety nie podejrzewałem ich w większości o to. Natomiast pracując na godzinę 6, no to jak wstawałem, wychodziłem do pracy w 5:30, no to przeważnie ubecy przyjeżdżali o 6 na rewizję, no to generalnie wcześniej nie było, też stosowali do pewnego stopnia takie swoje przepisy, to przed 6, no to było na tyle czysto, że przyjeżdżając do pracy, przynosząc ulotki, tam gdzie pracowałem, tam był taki, bo to było laboratorium kontroli pomiarowej i sekcja pomiarów, to rozkręcałem taki klimatyzator. Ten klimatyzator był taki dosyć prawie 2 metry szeroki, ponad 1,5 metra wysoki, duża taka maszyna. Ja ją rozkręcałem i tam sobie zostawiałem te ulotki. Nikt nie wiedział, że ja tam trzymam. Potem jak się w ciągu dnia trochę rozluźniło, widziałem, że nie ma możliwości, zresztą tam koledzy też czasami mi informowali, jak przyjeżdżali ubecy, bo przyjeżdżali tam niestety często do pracy, do Meratronika. To zakład, który już nie istnieje, niestety. To po prostu te ulotki mogłem spokojnie na wydziały konkretne roznosić. W Meratorniku pracowało około 600 osób, czyli była to dosyć duża firma i tych osób, do których docieraliśmy, było sporo. Także mówię, no po prostu takie metody. No, ulotki też czasami przetrzymywałem, bo wiedziałem, że w domu jest niepewne, przetrzymywałem w piwnicy, bo mieszkam do tej pory w budynku typu Leningrad, 36 mieszkań w klatce, na dole piwnice. Miałem tam takie miejsce, gdzie mogłem torbę z tymi ulotkami schować, jak miałem ich za dużo, lub U niektórych znajomych przetrzymywałem, bo czasami nie zdążyłem w ciągu jednego dnia roznieść po tych różnych punktach. Trzymałem u osób, które były niezaangażowane w Solidarność, a byli moimi kolegami, czy to ze studiów, czy prawie że jakoś tam spowinowaceni ze mną. Także było to coś takiego, co po prostu mnie dostało tu, jak wtedy nas internowali, to u mamy naszej była maszyna do pisania i te matryce, to mama już miała swoje lata, 74, czyli tyle co ja dzisiaj, to maszynę nie mogła inaczej wynieść z domu, bo się bała rewizji u siebie, bo wiedziała, że nas zamknęli. No to kolega, który był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a pracował z nami w porcie, wyniósł tę maszynę, schował u siebie w garażu. Także czasami były takie sytuacje, że ktoś, kto niby był z boku, niby po tamtej stronie, ale staraliśmy się też traktować tych ludzi w różny sposób, bo to były różne sytuacje, kiedy niektórzy wstępowali do tej partii dokładnie nie wiedząc, o co chodzi, nawet w sensie ideowym czy ideologicznym, ale szli niestety też dla lepszego życia albo z głupoty, bo prędzej dostał mieszkanie, dostał. No, musiał zapłacić za nie 40 tysięcy, czyli co najmniej 10 pensji. Także to było tak, że powiem szczerze, że są tutaj ubecy na temat mój czy brata mieli takie dosyć złe opinie, ponieważ mieliśmy dosyć dobre kontakty takie, bo ja pracując w porcie oczywiście stosunkowo krótko, bo w czasie strajku w sierpniu ze Świnoujścia, gdzie w takim oddziale pracowałem inwestycyjnym, nadzór inwestorski i tam trudno było, bo jestem ze Szczecina, wróciłem do Szczecina i nie byłem tutaj funkcyjnym, nie byłem etatowym pracownikiem, tylko też wiceprzewodniczącym komisji oddziałowej, czyli 800 osób było w tej naszej organizacji. Ale wydawaliśmy, to żeśmy wpadli szybko na taki pomysł wydawania gazetki zakładowej Solidarności, którą żeśmy redagowali, no i tam żeśmy podpisywali się, redaguje zespół taki, żeśmy wymyślili pomysł. No i potem jakiś jeden z kolegów też z Solidarności, ale też niestety nie po naszej stronie do końca, mówi, ale weźcie podpisujcie się nazwiskami, bo to tak każdy będzie wiedział, że to... No podpisywaliśmy się nazwiskami wszystkich tych tam trzech nas było, co ten komunikat Solidarności wydawało. Wszystkich nas od razu na początku wyrzucili, ale to tak na marginesie mówię. No też staraliśmy się, żeby ta działalność nasza, przynajmniej tak jak mówię o sobie, z jednej strony była taka konspiracyjna, z drugiej do pewnego stopnia jawna, no bo byłem członkiem założycielem, tak jak moja żona, członkiem założycielem Szczecińskiego Klubu Katolików we wrześniu 80 roku i te spotkania w Klubie Katolików i też rozszerzanie tej powstania wojennym na tych kolegów i koleżanki z Klubu Katolików, te kontakty były szerokie. Bo za tym mówię, no jednak ja jako tutaj urodzony w Szczecinie wiele osób znałem i było łatwo dotrzeć do wielu osób. Zresztą miałem też taką naturę człowieka, który wtedy, bo dzisiaj to już człowiek ma inne lata, ale jako wtedy 30-latek, łatwiej mi było nawiązywać kontakty. Tych osób znałem no, dużo i były to różne sytuacje i ciekawe, to trudno teraz tak w kilku słowach powiedzieć. Pamiętam taki był kolega jeden. On był, nazwiska już nie pamiętam niestety, on był nawet bokser, mistrzem Polski, już nie pamiętam, w jednej z tych lżejszych wag, mistrzem Polski, byłym mistrzem Polski. No i kiedyś tam on mnie namawiał koniecznie, żebyśmy tam któryś kolegów zamknęli, byli w szpitalu, żeby ich odbić siłowo. Ja mówię, no po prostu no, nie widzę takiej możliwości, no wiedziałem, że to jest dosyć trudne, a on mi mówi, słuchaj, no ja na rynek nigdy nie wychodziłem z zawiązanymi rękami. Ja chcę walczyć w taki sposób mocny. No był taki mocny, ale ja po dwóch czy po trzech miesiącach przyszedł i mówi, nie, muszę jednak zrezygnować. Żona mi zabroniła tu się angażować w tą działalność opozycyjną. Także to różnie było z ludźmi, różnie ludzie reagowali. Ja czasami zawsze uważałem, że osoby zbyt takie radykalne, zbyt, przynajmniej taka moja opinia była, to czasami no, różnie się to kończyło, szybciej wpadały, szybciej, no a generalnie no, chodziło o to, żeby budować te struktury, żeby docierać do ludzi, żeby i takim miejscem właśnie budowania naszej świadomości to był właśnie Szczeciński Klub Katolików, gdzie oficjalnie się spotykaliśmy, gdzie przyjeżdżali bo co najmniej 3 razy w tygodniu były spotkania, odczyty czy msza święta. Tam przyjeżdżał mecenas Iłanowicki, Mazowiecki, późniejszy premier, osoby, Bohdan Cywiński, no cały szereg osób, no raz był nawet niejaki Korwin-Mikke, ale to taka była pewna konsternacja. Już wtedy był kontrowersyjny, już wtedy się zachowywał trochę tak niepasujący do naszych tutaj ludzi z Solidarności. Także do tej takiej no, środowiska, które no, miało te korzenie takie narodowo-chrześcijańskie. Zresztą i większość członków też klubu katolików to byli dawni członkowie duszpasterstwa akademickiego. To też był taki, także mówię, wiele osób miało pewne jakieś takie, już nie mówię o takich tradycjach rodzinnych, gdzie tak jak mówię, moi rodzice, mój tata był w AK, mieszkali w Warszawie, czy tam brali udział w powstaniu warszawskim, szczególnie tata. Mama to miała tam dwójkę małych dzieci. Wtedy trudno i w ogóle nie było broni dla wszystkich, tak na marginesie trudno było, żeby 500 000 walczyło, a w AK było 400 tysięcy w sumie, a broni było dużo mniej. Także generalnie mówię, wyniesione jakieś wartości z domu, gdzie o Katyniu to ja wiedziałem z domu, zresztą była to wtedy pamięć żywa wśród społeczeństwa. No, pamiętam nawet jak w szkole jako dzieciaki żeśmy prowokacyjnie próbowali nauczycieli niestety na temat Katynia pytać, to było różne. Jeden z nauczycieli mówi, nie ma Katynia, jest tylko Hatyń. Także no, powiem szczerze, że nie miałem szczęścia do nauczycieli. Nie chcę tutaj teraz wymieniać ich nazwisk. Byłem w opozycji jakiejś takiej w cudzysłowie jako młody chłopak do tych postaw takich no, konformistycznych wśród nauczycieli. Chociaż żona moja była nauczycielką, ale też była prowadzona jako operacja klan, bo też ją wyrzucili ze szkoły w latach 80., ale uczyła przedmiotów zawodowych w zawodówce. Także, no ale byli nauczyciele oczywiście, pani świętej pamięci Gaińska, Łuczko czy pani Matianowska, także byli. Natomiast ja trafiłem akurat na takich innych. Jedynie miałem bardzo porządnego do tej pory kolega, mój Mietek Ustasiak na Politechnice, był moim wykładowcą.
Dziękuję bardzo. Kolejne zachowane dokumenty w zasobie archiwalnym IPN. To jest internowanie z 1982 roku. Proszę nam powiedzieć, panie Leszku, jak przebiegało zatrzymanie?
Ja wtedy pracowałem u sióstr zakonnych tam w tym Karwowie, to ten dom samotnej matki zaczynaliśmy budować takim sposobem chałupniczym, gospodarczym. I byłem umówiony z siostrą, mieliśmy jechać, bo zamówiliśmy parkiet do fabryki mebli w Goleniowie. Załatwiłem samochód z Hydromy, bo tam akurat, jak tu pracowałem kiedyś, miałem kolegów i właśnie z nimi też razem działaliśmy z Hydromy. Samochód z Hydromy. Siostra przyjechała z tego Karwowa, tam tym swoim małym Fiatem. No, czeka nad tego z tym kierowcą na mnie, bo umówiliśmy się o 7:00. 7:00 minęła, 8:00, po 8:00 mnie nie ma. Siostra się domyśliła, że coś się dzieje, wróciła do Karwowa i wtedy powiedziała temu koledze, który tam się ukrywał, którego tam przywiozłem do Karwowa. To był chłopak, który był internowany, wyszedł na przepustkę i nie wrócił. No, no, na marginesie jego ojciec był oficerem Wojska Polskiego i się nie zgadzali tutaj, jeśli chodzi o tą działalność. I właśnie on uciekł już z tego Karwowa, a siostra miała rację, bo faktycznie o 6:00 tego dnia, kiedy mieliśmy jechać po ten parkiet, o 6:00 dzwonek i wchodzi tam 4 facetów i przedstawiają, że mają nakaz przeszukania i no, pozwolili nam się ubrać. Myśmy poszli z żoną się ubierać, z tym, że ja miałem przy łóżku akurat przygotowaną kartkę z tekstem takiej odezwy do uczniów i pracowników szkół, żeby nawołujące do strajku, no, pisane moim pismem. Oczywiście no, był to taki dowód, który by mnie w jakiś sposób tam no, pogrążył. Próbowałem to zjeść, oczywiście, tak jak mówię, mało piję wody, mam często sucho w ustach, nie mogłem tej kartki zjeść, ale żona zjadła tą kartkę i tutaj się, zresztą żona w wieku 18 lat po raz pierwszy była zatrzymana i siedziała w Łodzi, bo pojechała, to była taka polska armia podziemna, młodzieżowa, żona miała wtedy 18 lat, nie była moją żoną, nawet jej nie znałem, ale w każdym razie mówię, tą kartkę zjadła. W czasie przeszukania nie znaleźli nic takiego obciążającego poza jakimiś materiałami typu tam kalka maszynowa, bo to takie z czasów przeszłości te kalki, teraz już się ich nie używa do pisania, bo czasami się takie rzeczy też pisało tylko na maszynie. Trochę tam jakichś drobnych materiałów, które były w miarę nie takie pogrążające na danie sankcji prokuratorskich, tylko mówię na to internowanie. Czyli po takiej kilkugodzinnej rewizji zabrali mnie na Małopolsko, siedziałem tam przez jakiś czas z Jagielskim, Krzysztofem Jagielskim, z PLO, taki kolega z Solidarności. Potem no, po trzech dniach chyba, czy po czterech, zawieźli nas do Wierzchowa, taką budą, i tam się właśnie w tej budzie, tej więźniarce, spotkałem właśnie brata, że brat też jedzie, jechała z nami pani Szorc, jechał Wojtek Tadajewski, taki młody chłopak, ja był wtedy na pierwszym roku studiów i chyba tam jeszcze, nie wiem, nie pamiętam wszystkich dokładnie, w każdym bądź razie, no zawieźli nas tam wieczorem do tego Wierzchowa, tam się okazało, że to też takie trochę śmieszne, może nie śmieszne, ale ucieszyli się niektórzy koledzy, że zobaczyli się z nami, że jesteśmy razem. Także natomiast to był już taki okres, kiedy cele były otwarte, także to działania ze strony komuny starały, oni też w jakiś sposób starali się próbować pokazywać taką ludzką twarz, co prawda im to nie wychodziło, no ale no fakt faktem, siedzenie w więzieniu nie jest przyjemne, bo to się nazywa internowanie, to było normalne więzienie, rzecz to projektowane i nadzorowane przy budowie, bo to był kolejowy zakład. W tym zakładzie karnym montowano podzespoły torowe dla PKP i robił to niejaki Jan Tarnowski jeszcze, potem siedział w tym swoim zakładzie, który nadzorował, który projektował jako kolejarz, bo on też na kolei pracował, tak jak Waligórski, ja przez jakiś czas też. Także tak mniej więcej, no i tam oczywiście siedzieliśmy w celi, w tej jednej celi to był ja z bratem, koledzy byli z Poznania, czterech kolegów i Andrzej Butkiewicz, taki, który był tu z SPBO, też młody chłopak, wtedy to miał niespełna 30 lat, także w sumie nas tam w tej celi było chyba 7-8. No takie jak zwykle, jak to w więzieniu wtedy przynajmniej.
A proszę powiedzieć, jakie szczególne wspomnienia z tego okresu utkwiły panu? I czy w ogóle był kontakt z rodziną? Jak ten kontakt wyglądał?
No kontakt był, bo były możliwości odwiedzin. Nawet dzisiaj, no wtedy też młody kolega, dzisiaj Wojtek Woźniak, przemycił się do mnie, przyjechał, podając się za to, że był moim synem, bo on był trochę starszy od moich chłopaków, także mogli przyjeżdżać też, podszywając się pod rodzinę, inne osoby. No przyjeżdżała żona, przywozili ją tam raz kolega, taki Władek Starosta ją przywiózł, raz chyba ktoś tam inny. No i po prostu na tych wizytach no, można było czasami przemycić coś, bo myśmy pewne takie informacje przekazywali, czy jakieś listy, nawet mam jakiś liścik, który wysyłałem przez te osoby do teściowej na imieniny. W zasadzie mówię, no były to oczywiście, no trudno powiedzieć, żeby było to przyjemne, jak to mówi dzisiaj ten milicjant czy wojskowy, że to był czas kulturalny. Dzisiaj się na to patrzę trochę inaczej. No, ja powiem szczerze, że były takie, no tam w internowaniu to było tyle, że byliśmy wśród swoich, siedzieliśmy razem. Natomiast no, gorsze były sytuacje, kiedy tak mi kiedyś tam na Małopolsko wzięli taki ten ubek, no bluzgając łacino, tam wyzywając mnie, mówi, zobacz, mówi, piękna pogoda, słońce, ludzie chodzą. O co wam chodzi? Co wy kombinujecie? No było coś takiego, z tym, że to było, nie było na tyle, bo tak jak tu oglądaliśmy ten film o lalku, ten ostatni Żołnierz Niezłomny, to była sytuacja nieporównywalna. Ja to zawsze do tego odnoszę, bo myśmy mieli jednak dosyć takie szerokie oparcie wśród znajomych, kolegów. Nie było sytuacji takiej, że ktoś powiedział, że co wy tam robicie. Mieliśmy po prostu wrogów. No. Dla nich my byliśmy wrogami. My się staraliśmy o to, żeby było normalnie, bo człowiek nie był urodzonym jakimś tam rewolucjonistą ani konspiratorem. Żyliśmy normalnie. Natomiast mówię, no, chcieliśmy wolnych związków zawodowych, chcieliśmy likwidacji cenzury, dostępu do wszelkich możliwych dla normalnego obywatela sytuacji, praw, możliwości wyjazdów za granicę i tak dalej. Także mówię, myślę, że i to się spotykało z dosyć szerokim poparciem wśród znajomych, społeczeństwa. Oczywiście przyszedł taki moment, może w połowie lat 80., kiedy tych ulotek było trudno komu dostarczyć, bo ludzie się czasami, niektórzy wykruszali, niektórzy tracili jakoś nadzieję. Myśmy się ciągle pocieszali, że światełko w tunelu i tak dalej, ale było to takie do pewnego stopnia też zniechęcające, jeżeli ja szedłem do kogoś, a ktoś mi, nie, ale proszę już nie przychodzić do mnie, bo tamto. Także no były takie sytuacje i trudno by też tych ludzi inaczej oceniać. Natomiast mówię, no staraliśmy się dlatego też często spotykać w takich mniej zakonspirowanych spotkaniach, tak jak mnie wyjazd do tego kolegi Nachumieniuka do Wrzosowa, gdzie żeśmy pomagali w Sianokosach, czy przy innych jego pracach, gdzie potem po skończonej robocie żeśmy jakieś organizowali wykłady, czy tak jak mnie, u mnie tam w domu często przychodzili ludzie. Dzisiaj to jest niemożliwe, ale no, w tamtych czasach to po 20 parę osób przychodziło na imieniny, także już mówię, a normalne to było, że kilkanaście osób przychodziło, żeśmy próbowali tam różne sprawy omawiać, czy choćby jak potem żeśmy szykowali mszę za ojczyznę tu w Szczecinie, odtwarzaliśmy tą pieśń Ojczyzno ma. No to znaliśmy słowa tylko nie wszystkie z wyjazdów do Warszawy, do księdza Popiełuszki i potem też ja w 10 osób żeśmy usiedli i każdy po trochu próbował. Także to było też takie, mówię, no działanie, które no, integrowało dosyć. No oczywiście no, też były sytuacje, kiedy człowiek widział, że ktoś z tych naszych znajomych był na ubecji i za dużo gadał, bo przychodził, potem opowiadał. No, to człowieka to stresowało. Zresztą tu z tych akt też wynika, bo też jednego tam kolegę zacząłem mocno podejrzewać, bo jednak mówię, no jak ja mówiłem, nie odzywamy się, nie gadamy, no to po prostu niektórzy myśleli, że są mądrzejsi od ubeków i próbowali ich okłamać, czy tam co nie wychodziło niestety.
Dziękuję. Idźmy dalej. Kolejne materiały, które zachowały się w zasobie IPN, to sprawa obiektowa o kryptonimie Generator. Dotyczyła ona zakładu, już wspomnianego przez pana zakładu automatyki i aparatury pomiarowej Meratronic. I z akt wynika, że był pan członkiem Rady Pracowniczej i został pan zwolniony za działalność posolidarnościową w 1986 roku. Proszę nam powiedzieć, jakie były okoliczności zwolnienia i jakie represje dotknęły pana i pana kolegów, którzy z panem pracowali.
Rok 85 bodajże w Solidarności zrodził się taki pomysł, żeby jednak wchodzić w rady pracownicze, żeby rady pracownicze były takim polem, gdzie ta podziemna Solidarność będzie mogła działać. I tak się stało w Stoczni. Ja miałem spotkanie tutaj ze Stanisławem Wądołowskim, z Władkiem Dziczkiem i z innymi kolegami ze Stoczni, gdzie już powołali taką radę i my, mając do pewnego stopnia takie z ich strony poparcie i z ich strony takie wsparcie, też kiedy ogłosiła dyrekcja wybory do Rady Pracowniczej, też żeśmy się do tego przygotowali. Nie chcę się tu wymądrzać, ale mój pomysł był taki, żeby zgłosić z naszej strony, z tej strony solidarnościowej, tyle członków, ile jest miejsc w Radzie Pracowniczej. Po stronie tej dyrekcyjnej i neozwiązków oni zgłosili dużo więcej i się okazało, że wszystkie osoby, które myśmy zgłosili, że to próbowaliśmy i robiliśmy kampanię taką do wyboru do Rady Pracowniczej, wszyscy nasi kandydaci przeszli i to było takim dla nas ważnym elementem. Oczywiście od samego początku wiedzieli i dyrekcja i UBC, że to jest ta rada, która im nie pasuje. Zresztą no, dzisiaj to jest zupełnie coś banalnego, ale takie działanie nasze jak 3 maja, Święto Konstytucji, to myśmy w naszej gablocie Radzie Pracowniczej, pamiętam jak dziś goździk biały i czerwony, no bo barwy biało-czerwone, wiersz Kulmowej, tekst z Konstytucji 3 maja. I pamiętam, bo ja siedziałem w tym laboratorium, tam na dole przyszedł, i orzeł w koronie oczywiście, tam taki symbol. I przyszedł dyrektor do mnie, nie będę wymieniał nazwiska, mówi do mnie, co wy tam za orzełki wywijacie? Ja mówię, jakie? No ja, co wy tu się narażacie? Nie, proszę zdjąć to. Oczywiście nie zdjęliśmy tego. Cały dzień to wisiało, zresztą dla ludzi, dla wielu nawet tych, którzy nie byli zaangażowani. No to był taki element Konstytucja 3 maja. No, rzecz, która dla każdego Polaka jest bliska, powinna być bliska dla Polaka. Nie mówię o tych, którzy mówią po polsku, a nie są Polakami, no bo tak żeśmy określali wtedy Ubeków. W każdym razie nie daliśmy kluczyka, bo tam na kłódkę było zamknięte, nie ucięli. W każdym razie zdjęli potem na następny dzień całą tą gablotkę i została pusta ściana. Także takie działania, już nie mówię o tym, że w tym maratoniku to też wiedzieli, że to ja zrobiłem tam z jedną panią jeszcze, jak przyjechał Ojciec Święty do Szczecina, to myśmy tam na hali produkcyjnej, tej głównej hali, gdzie była obróbka mechaniczna, umieścili obraz Ojca Świętego, kwiaty i tak dalej. Także i to widzieli ludzie, donieśli ci, którzy donosili. No byłem w jakiś sposób tam na tapecie. Zresztą się nie ukrywałem ze swoimi poglądami. Uważam, że no, też do pewnego stopnia taka głęboka konspiracja, że człowiek bierze ulotkę i nakrywa się kołdrą i ją czyta, no to nie jest konspiracja. No, trzeba w jakiś sposób też, no mówię, atmosfera w tym zakładzie, no, stosunkowo niedużym jak na tamte czasy, była taka prosolidarnościowa i było to dobrze. I potem wymyślili taki pomysł, żeby, bo najbardziej wokół, solą wokół byłem ja i taki Marek Goślicki, który był sekretarzem Rady, chyba sekretarzem, bo tam nas dwóch było tych pracowników tak zwanych umysłowych. Ja byłem tutaj tym kierownikiem kontroli, a on był kierownikiem w normowaniu. Wymyślili, że musimy wypełnić takie dokumenty upoważniające do dostępu do tajemnicy państwowej. Dali mi ten kwit. Ja mówię, no poszedłem do Milczanowskiego, mówię, Andrzej, czy ja mam to wypełniać, czy nie? On mówi, czy wypełnisz, czy nie wypełnisz, to i tak cię zwolnią. Weź wypełnij i daj. Oczywiście wypełniliśmy te kwity, ja i ten Marek, no i tam po 2 miesiącach, bo nie mogli nas zwolnić, bo no, pewne przepisy próbowali przynajmniej tak z grubsza przestrzegać. Czyli pracownika, który był członkiem Rady Pracowniczej, nie wolno było zwolnić bez podania jakichś powodów, a w związku z tym, że UB, czy tam to wtedy jakiś organ MSW wtedy nie wyraził zgody na dostęp do tajemnicy państwowej, straciliśmy stanowisko kierownicze i poszli dalej, zwolnili mnie i tego drugiego kolegę. Także tam była petycja, zresztą mam te dokumenty kolegów, co pisali i do dyrekcji, gdzieś tam jeszcze dokumenty do wojewódzkiego, żeby mnie nie zwolnili. Zwolnili w każdym razie. Rozstałem się z maratonikiem i z bratem zaczęliśmy w dwójkę tam uczyć się szyć na maszynie plandeki takie, żeśmy naprawiali plandeki kolejowe, tam takie różne rzeczy. Robota. Brat się cieszył, bo mówi, tężyzny fizycznej nabrał, bo to była ciężka praca fizyczna, ale mówię, no tam też przyjeżdżali do nas, bo tam jakieś rewizje czy coś, no po prostu te działania były tak na różnych płaszczyznach UBEK-ów, ale myśmy też starali się na różnych płaszczyznach działać i starać się no, wyjść z twarzą jakoś i doczekać dobrych czasów. Zresztą mówię, jak byliśmy w internowaniu, chociaż mi zabrali na rewizji którejś, taki piewnik miałem, to no, żeśmy uczyli się tych pieśni takich i patriotycznych i takich prześmiewczych, typu tam milicjantem orać, a ubekiem włóczyć, trzeba tam roboty nauczyć. Różne były takie zachowania. Przyjeżdżał tam do nas nawet kiedyś książę Radziwiłł, także w internowaniu. Czyli mówię, były momenty złe, ale staraliśmy się z tych wszystkich trudnych sytuacji, no, mając oparcie wśród wielu, wielu ludzi, wśród rodziny, no bo u mnie w rodzinie to też praktycznie wszyscy byli w Solidarności, ci co pracowali, bo brat był szefem Komisji Zakładowej w Unikonie, bratowa szefem Solidarności w Spedrapidzie, to była taka spółka akcyjna, jedyna w Szczecinie polsko-czeska, a szwagierka Bodnarowa była szefem w Urzędzie Celnym Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, żona była tam też w kole szefem koła. Także taka tutaj była ta atmosfera u nas w tej rodzinie, a potem wie, część nasz bez pracy była, siedzieliśmy, ale to mówię, działanie nasze było w stanie wojennym nacechowane tym, że nie godziliśmy się z tym, co zrobiła ubecja, co zrobiła komuna. Uważaliśmy, że wolne związki zawodowe to są rzeczą naturalną. Dla nas to było niepojęte, że tak można i tak samo jak ściganie przez ubeków za najdrobniejsze działania, represje niewspółmierne do tego, no nie wspomnieliśmy tutaj o tylu ofiarach śmiertelnych, bo to my, ja miałem akurat te szczęście, że nic takiego nie spotkało, ale przecież na początku tego internowania wierzchowie to pobili i Piotra Baumgarta i mecenasa Kwiatkowskiego, który potem no, ciężko chorował. Także już nie mówię o tym przypadku też od nas kolega z zarządu portu, który zmarł w czasie gazowania tam w mieście chyba 3 maja czy 1 maja. Nie było telefonów, nie mogli pogotowie zadzwonić. Chłop się udusił tu przy placu Kościuszki. Także tych już nie mówię o tym, co się działo na Śląsku, morderstwa księży i tak dalej. Także był to czas naprawdę okrutny. Niewspółmierne były represje do naszych zachowań. Przecież tu nie było tak, że w czasie demonstracji, kontrmanifestacji czy 3 czy 1 maja, żebyśmy my czy nasi koledzy rabowali w sklepach, dochodziło do jakichś burt. Szli ludzie spokojnie, skandowali Solidarność albo tam inne hasła takie bardzo, bardzo łagodne i za to spotykały, czy szliśmy 30 sierpnia czy 17 grudnia z kwiatkami pod stocznię i zabierali nas na 48 godzin. Było to naprawdę niewspółmierne represje do takiego działania no, patriotycznego i tak. Prosolidarnościowego.
Dobrze, dziękuję. Kolejne zachowane materiały również dotyczą spraw operacyjnych, bardzo obszernych. Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Tuba oraz sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Bagno. Sprawy prowadzone w latach 86-89. Dotyczyły one kolportażu pisma Gryf wydawanego przez Solidarność Walczącą. Działalność Solidarności w Zarządzie Portu Szczecin i kolportaż wydawnictw. Również w tych sprawach występuje pan i zajmuje się pan aktywną działalnością opozycyjną. Jest pan podejrzewany o kolportaż tych wydawnictw. Proszę powiedzieć, czy nie myślał pan o zaniechaniu działalności po takich represjach, które pana spotkały wcześniej i czy trudno było zachować właśnie tą konspirację, będąc już znanym działaczem Służby Bezpieczeństwa?
Powiem tak, że trudno było zaprzestać tej działalności, ponieważ no, wymuszało to sytuacja, która była. Oczywiście pracując tam, bo to była działalność gospodarcza, nie, to była ciężka praca fizyczna, kiedy człowiek po pracy był zmęczony bardzo, bo trudno było też się zmobilizować potem do tej działalności, ale jednak człowiek musiał. Ja miałem takie relacje bliskie, jeśli chodzi o Solidarność Walczącą, bo też w Meratoniku pracował kolega, bo to tak się przenikało. On był tutaj z parafii Andrzeja Boboli na Pocztowej. Jego ojciec, no dziś świętej pamięci, on się nazywał Janusz, Stanisław Janusz. To był dla nas pan Stanisław, bo to był dla mnie starszy człowiek, bo miał prawie 60 lat. I on był tam bardzo aktywnym działaczem tej Solidarności Walczącej. Tam u nich w domu bywałem. Także mówię, no znaliśmy się też z miejsca pracy, z miejsca z kościoła czy z klubu katolików, bo ten pan właśnie, nawet kiedy się spotkałem tutaj ze świętej pamięci Kornelem Morawieckim, wspomniałem o tym Januszu, mówię, oczywiście, tak, tak, byłem na pogrzebie jego nawet, czyli Kornel Morawiecki był na pogrzebie tego pana, on mieszkał tutaj na Sikorskiego, bardzo porządny człowiek. No, ja mam tą satysfakcję, że wiele osób z okresu tej działalności solidarnościowej, pierwszej Solidarności i potem tej działalności opozycyjnej, no, to były osoby naprawdę bardzo, bardzo zaangażowane i to był taki czas, kiedy no, kształtowaliśmy swoje postawy takie patriotyczne, no też i budowaliśmy, uczyliśmy się też pewnej polityki takiej, no myślę, że to był czas, kiedy praca zawodowa oczywiście, bo jedno, jeżeli chyba, że były przerwy w pracy spowodowane zwolnieniem, ale był to też czas, kiedy jednak no, te relacje cały czas ja miałem z zarządem portu czy z Meratronikiem, potem jak mnie wyrzucili, ale to wszystko się odbywało w taki sposób, że oczywiście to była mniejsza już, jak człowiek był poza zakładem pracy, to było już... Ta działalność była siłą rzeczy mniejsza i to nie było tak, no bo myśmy, czy ja, czy brat, nie mieliśmy jakichś kontaktów i wsparcia finansowego z różnych środowisk tam z zachodu. Jeżeli dwa dni czy tydzień nie pracowaliśmy, to dzieciaki nie miały co jeść. Myśmy musieli codziennie pracować, bo to nie było tak, że ktoś za nas coś zrobił. Jeżeli żeśmy nie wykonali pewnej pracy, to nie było pieniędzy, bo żona moja już wtedy nie pracowała, też była zwolniona ze szkoły. Próbowała podjąć pracę w przedszkolu, ale te się nie przyjęli. Także dwa tygodnie chodziła do tego przedszkola jako przedszkolanka, ale nie podpisali z nią umowy. Także to były takie sytuacje, że przykład mówię tej żony, czy wiele osób, którzy nie są dzisiaj, czy nie byli na pierwszych stronach gazet, jednak te represje, te problemy miały i to były te dotkliwości takie związane jednak z trudną sytuacją finansową, bo jednak mówię, wiemy jakie były wtedy relacje, jakie za mnie się śmieją zawsze dzieci i wnuczki, że ja wszystkie ceny pamiętam z 40 lat, ale przeliczam te ceny i pensje mojego taty, jak pracował jeszcze, czy jak ja pracowałem, to są nieporównywalne. Kilka razy droższe były rzeczy spożywcze niż teraz. No oczywiście mieszkanie było tanie, komorne, płaciliśmy 80 zł, no ale jak kilogram schabu 56 zł, to nieporównywalny przy pensji 2000 czy 1500. Tak na marginesie. Także mówię, no po prostu na pewno ten czas, koniec lat 80. to było takie już też i rejestracja tych komitetów, które organizował Staszek Morzejko. Ja mu tylko dawałem kontakty na konkretne zakłady, właśnie na Politechnikę, tam skontaktowałem go z Władkiem Liseckim, czy Cefarm apteki, to bratowa tam pracowała. Natomiast już nie mogłem się włączyć w te tymczasowe komisje zakładowe, które się rejestrowały w Warszawie, To był pomysł właśnie tego Stanisława Morzejki, ponieważ to nie pracowaliśmy. No, nie mogłem iść z Meratonikiem, czy sportem, czy z jakimś innym zakładem, no bo po prostu nie byłem pracownikiem. To też stawiało mnie, czy mojego brata, bo my jak bliźniacy wszędzie byliśmy razem. Razem siedzieliśmy, razem pracowaliśmy, potem na krótko pojechaliśmy do Ameryki razem. Jak już skończył się stan ten lata 8 PRL. Także mówię, generalnie no to był czas, kiedy i takie było działanie, tu zresztą widać wyraźnie w tych działaniach operacyjnych SB, działanie takie, żeby wykluczyć nas ze środowiska pracowniczego, bo wtedy człowiek, ja wiem, no bo czy pracując jeszcze w latach 70. czy 80., to człowiek najwięcej miał tych kolegów, znajomych z zakładu pracy. To była taka wspólna praca, wspólne działanie różnego rodzaju. To po prostu to też i życie towarzyskie. Także no, było to, polegało to na tym, żeby wyeliminować, żeby zmusić do tego, żeby, no bo trudno było już potem, mówię, jak ja już byłem członkiem Rady Pracowniczej, mnie wyrzucili, to już nie miałem siły, żeby wracać do jakiegoś zakładu, próbować znowu, bo czas ucieka, musieliśmy, no mówię, przez pół roku, ponad pół roku po wyrzuceniu z Meratronika nie pracowałem, ponad pół roku. No to żeśmy tam w pralni trochę pracowali jako praczki w pralni PZM-u, czy sprzedawaliśmy kwiaty przed wszystkimi na świętymi od kolegi tam tego z Gryfic. Także takie dorywcze roboty, no, trudno było z tego wyżyć. Nie było zasiłku dla bezrobotnych, nie było. No ale no, jakoś tam człowiek no, na chleb sam starczyło czasami.
Kolejne materiały zachowane w zasobie archiwalnym IPN to kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie Kolega, prowadzony w latach 86-87. Z materiałów tych wynika, że był pan już znanym Służbie Bezpieczeństwa działaczem Solidarności i w swoim mieszkaniu organizował pan spotkania właśnie sympatyków Solidarności. Proszę nam o tym troszkę opowiedzieć, jak wyglądała organizacja takiego spotkania, ile osób brało udział, jakie tematy były poruszane.
Ta sprawa operacyjna kolega dotyczyła ona Marka Goślickiego, czyli tego kolegę drugiego zwolnionego razem ze mną z pracy. Natomiast co do spotkań organizowanych u nas w domu, generalnie to mówię, spotkania się często odbywały, bo te relacje pod koniec lat 80. czy w drugiej połowie lat 80. one były już na tyle rozwinięte w różnych formach, ale tu generalnie były takie dosyć mocne dochodzenie, jeśli chodzi o wykłady, które ja organizowałem tam u siebie w mieszkaniu. Jeden z wykładów to był Andrzeja Milczanowskiego, drugi Jerzego Zimowskiego. Na tym było ponad 20 osób, na jednym, na drugim. To są takie, które nastąpiła dekonspiracja, bo był tam wśród nas, poza tym, że był posłuch w mieszkaniu, to był też ktoś, kto, mówię tutaj ten TW Dąb, który nie będę nazwiska już wymieniał, nie wiem co się z nim dzieje, wyjechał do Niemiec 20-30 lat temu. I on relacje zdawał, nie wszystkich znał. Natomiast mówię, były to wykłady takie dotyczące z jednej strony zagadnień prawnych, ale z drugiej strony dotyczące też spraw wolnych związków zawodowych. Było to no, dla wielu te wykłady, te spotkania, bo potem były też jeszcze w mniejszym gronie, miały na celu integrację środowiska, ale też ludziom, każdemu człowiekowi jest potrzebny pewien jakiś autorytet, ktoś, kto po prostu potrafi przedstawić pewne problemy w sposób taki przystępny. I mówię, no, w tym mieszkaniu to było tak, że trzy pokoje, ale to w dwóch pokojach, bo tak otwarte drzwi były dosyć szeroko, także można było tych osób zgromadzić więcej. I po prostu to było takie do pewnego stopnia samokształcenie, które miało takie założenie, bo tak żeśmy sam pomyśleli, bo z jednej strony oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, te spotkania nasze takie, które się odbywały na wsi, Sianokosy zresztą też przyjechali na nie ubecy i robili rewizję i no niestety nie było to zbyt przyjemne. Czy spotkania też, które odbywały się u państwa woźniaków, u Zygmunta i Ani, gdzie tam też Mariana Jurczyka w sposób taki konspiracyjny dowoziliśmy. Ja syrenko odbierałem od kolegi, który przyjechał trabantem gdzieś tam na zapleczu placu Zamenhofa w centrum, to pamiętam, taka sytuacja. Także te więzi społeczne były takie, które z jednej strony no, dodawały ducha ludziom, a z drugiej strony no, też poszerzały taką wiedzę dotyczącą i działalności związkowej i potem właśnie mówię, no łatwiej było, jeżeli myśmy mieli te relacje takie, to łatwiej było, bo Stanisław Morzejko tak na marginesie przyjechał tu do Szczecina, bo w Świnoujściu był, spotkał się ze mną, a potem mieszkał chyba kilka miesięcy u brata Wojtka na Słonecznym i on tam stamtąd po prostu docierał poprzez nasze kontakty do zakładów pracy, do ludzi, którzy byli przygotowani już do pewnego stopnia, może nieaktywnie już uczestniczyli w jakimś kolportażu i druku, tak jak wcześniej, ale łatwo było znaleźć te kilkanaście osób, które podpisały się pod wnioskiem o rejestrację komisji zakładowej i to chyba zaowocowało tym, że jednak mówię, te relacje, bo to jest ważne. Ważne jest jednak kontakt z ludźmi, ważne jest to, że człowiek, zresztą mówię, no tak jak tutaj było pytanie, czy się nie zniechęciłem pod koniec lat 80. Trochę to ktoś powie, zresztą ktoś tam mi powiedział, już nie będę wspominał, wiem kto dokładnie, że jak gdzie ja się pojawię, to się pojawiają ubecy i ja jestem do pewnego stopnia niebezpieczny. Powiedziała to osoba z jakimś tam autorytetem. No trudno było się tak konspirować, jak mówiłem przed chwilą, że nikt nic nie wie. No przecież jak myśmy wymyślili też taki pomysł, że tych akcji było pełno takich, jakieś tam układanie krzyży, czy pod serca Jezusowego, czy gdzieś indziej, czy wieszanie banerów. Ja bardzo to lubiłem, czy uważałem to za bardzo potrzebne, bo taki wiszący na przewodach telefonicznych między blokami napis Solidarność, to naprawdę tak pokazywało, że jednak coś się dzieje, bo to no, o to chodziło, żeby jednak pokazywać, że my jesteśmy. Nie wystarczyło kolportaż, czy napisy na murach Solidarność, czy Solidarność żyje. I tutaj mówię, wracam do tych spotkań, że one były potrzebne po to, żeby jednak ludzie cały czas mieli ze sobą tą łączność i myślę, że to zaowocowało tym, co wreszcie stało się w 89 roku. Oczywiście władza komunistyczna miała większe rozeznanie, oni wiedzieli, że ten system jest niewydolny. Im nie wystarczyło to, że dostawali poza kolejnością talony na samochód. Oni chcieli mieć majątek, wiedzieli, jakie pieniądze można w normalnych warunkach zarabiać i tak się stało no, po prostu.
Serdecznie dziękuję. I ostatnie materiały, również obszernie zachowane w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, to akta tajnych współpracowników. No właśnie, czy była świadomość, że w środowisku działaczy są osoby, które donoszą Służbie Bezpieczeństwa i czy staraliście się rozpoznać takie osoby, żeby wyeliminować je z waszego środowiska. Jak to właśnie wyglądało? Proszę nam jeszcze powiedzieć o tym.
Takie próby i świadomość, że gdzieś ktoś może być donosicielem, bo nie wiedzieliśmy tego symbolu TW czy KO, czy innych, nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy tej świadomości. Natomiast, że gdzieś mogą być takie informacje, to się domyślaliśmy. Natomiast no, tu akurat nie z Meratronika, ale z Huty Szczecin miałem takiego bardzo aktywnego człowieka, który był nawet w zarządzie Szczecińskiego Klubu Katolików, który wszędzie był, wszędzie na pierwszym miejscu. Ja go w pewnym momencie jednak rozszyfrowałem. Do końca nie mogłem go zlokalizować, ale uznałem sam, że nie jest to człowiek, który jest szczery. tu nie chcę już szczegółów opowiadać, bo tam trafiłem do jego mieszkania i strasznie był wtedy, jak się dowiedział, że ja tam był u niego w domu, strasznie był przerażony, widać było na twarzy, poza tym jego zachowanie, sposób bycia potem taki pokazywał jednak, że nie jest to, zresztą wybrał sobie taki, to był człowiek zakompleksiony prawdopodobnie mocno, bo to był zwykły robotnik, który jeździł na spychaczu w Hucie Szczecin. Natomiast tak jak tu wielu tych tajnych współpracowników miało takie w miarę proste dąb, czy tam jakiś cywil, czy inne, to miał zorgę, czyli z jednej strony kompozytor, z drugiej strony znany szpieg. Zorgę dlatego, bo on się czuł wielkim artystą, bo grał na gitarze w miarę dobrze, jak na tamte warunki i po prostu wszędzie z tą gitarą chodził. I to jeden chyba z nielicznych, poza wymienionych wcześniej przeze mnie, tych, którzy potem działali publicznie. On też po 90 roku jednak był na tyle bezczelny, że działał tutaj w takim stowarzyszeniu, czy stowarzyszenie chyba, Feniks, które się zajmowało bezdomnymi. Też go było pełno w telewizji. Ale jako szczęśliwie nie spotkałem się z nim, nie wiem, co się z nim dzieje. Także mówię, no różnie to było, natomiast no jednak tu myślę, że to działanie IPN-u, bo tu nie chodzi, bardzo jest potrzebne i konieczne, bo pokazanie tych wszystkich materiałów, bo nie chodzi teraz o to, że ja czy każdy z nas będzie w jakiś sposób tych ludzi, no,
napiętnował
czy napiętnował. Nie, tylko chodzi o to, żebym ja nie szedł na piwo z kimś, kto na mnie donosił. No bo chodzi, ja nie muszę z tymi ludźmi się po prostu dzisiaj kolegować, ja nie muszę z nimi dzisiaj, bo wielu mam znajomych, żeby przez przypadek z taką osobą nie usiąść, nie wspominać sobie dawnych czasów, kiedy on na mnie donosił. Także to jest taka prosta sprawa. Zresztą tu kiedyś Jerzy Kropiwnicki, jak jeszcze w Szczecinie był u nas na takim spotkaniu, opowiadał właśnie początek właśnie tej ilustracji. On mówił o tym, że właśnie no, potrzebna jest ta ilustracja dlatego, żeby te osoby nie były szantażowane. Bo on mówi, raptem ustalamy pewne sprawy, jest głosowanie w Sejmie, a osoby, które podnoszą rękę. I to właśnie w dzisiejszych czasach, czy tam w latach 90. te osoby mogły być w jakiś sposób szantażowane, wpływanie, bo tu nie chodzi o spiskową teorię dziejów. Dzieje są w ogóle skomplikowane i to nie jest takie proste, że białe jest białe, a czarne jest czarne, tylko po prostu są różne sytuacje i musi być pewna w miarę jasna sytuacja, z kim się człowiek kontaktuje, bo jednak system agenturalny, zresztą to mi mówił no wiele lat temu Milczanowski, no dzisiaj jakieś tam te relacje nasze osłabły, bo znalazł się po drugiej stronie, bardziej polubił tamtych ludzi, że on mi powtarzał, że podstawowy system działania policji czy milicji to jest system agenturalny, to mi mówił i tą świadomość miałem i dzisiaj też ktoś, kto ma za uszami, wiele osób, które, mówię o tych osobach, które były agentami, no one powinny zniknąć z życia publicznego, no nie powinny, niech sobie robią jakieś tam działania, działalność, nawet pracują, działalność gospodarczą, tylko że niech nie wpływają na działalność publiczną, na działalność społeczną, bo po prostu na to nie zasługują. A niestety tych niektórych, co tutaj wymieniałem, a nie chcę powtarzać się, bo się zaraz spotkam w sądzie, że te osoby, będąc agentami wtedy, dzisiaj w życiu publicznym, jak się dostały niestety, to były nieuczciwe, bo gromadziły pewne dobra materialne w sposób nieuczciwy. To jako radny, czy inni koledzy radni wiedzą, że ile można, zresztą to jest powszechne, jak się zarabia 10 tysięcy miesięcznie z różnymi tam bokami, to nie można za milion w ciągu roku kupić jakąś nieruchomość. Także są sytuacje, także to zostaje. Ta nieuczciwość z czasów lat 80., kiedy ktoś był agentem, nie może taka osoba pełnić funkcji publicznych.
Publicznych, dokładnie. Serdecznie dziękuję panie Leszku za udział w dyskusji. Dziękuję państwu. Zapraszam państwa do wyrażania zgody na publikację w katalogu osób rozpracowywanych. Takie zgody wysyłamy cyklicznie. Osób takich jest dużo. Znajdujemy materiały archiwalne na ten temat i prosimy państwa o wyrażanie zgody właśnie na tą publikację. Jest to obecnie najważniejszy katalog publikowany przez IPN i upamiętnia on właśnie osoby, które w tamtym okresie prowadziły działalność antykomunistyczną, przeciwstawiły się tamtemu reżimowi, bardzo aktywnie działały na rzecz niepodległego państwa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach cyklu Przystanek Historia Online. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję serdecznie, dziękuję za możliwość podzielenia się swoimi niezbyt składnymi może opiniami, natomiast uważam i to powtarzam po raz kolejny, że jednak Instytut Pamięci Narodowej jest wyjątkowo potrzebną instytucją w Polsce, że to po prostu, jeżeli ktoś chce likwidować wszystkie instytucje trzyliterowe, IPN, CBA, to jest ktoś nieuczciwy. Bez pamięci narodowej, bez pamięci historycznej społeczeństwa przestają istnieć. Ja uważam, że i to nie jest jak tam oni niektórzy mówią grzebanie w przeszłości. Nie, ja się nie grzebię w przeszłości, ja patrzę w przyszłość też, ale nie mogę zapomnieć o tym, że o losach mojej rodziny, moich dziadków, rodziców, pradziadków. To jest i o bohaterach narodowych, którzy o Polskę walczyli w XIX wieku, w XX i jeszcze wcześniej. Także o tym należy pamiętać. Ja myślę, że to są rzeczy bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję też serdecznie za możliwość tutaj spotkania się. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Thank you.